Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Naukowców mamy wielu, ale z popularyzatorami wiedzy jest już nieco gorzej. Nie ma ich tak dużo. Coraz większa specjalizacja powoduje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć współczesnej nauki. Naszej niewiedzy sprzyja również bardzo hermetyczny język badaczy. Co zrobić, aby rozmowa o odkryciach była ciekawa? Jak trafiać do młodzieży, by nie tylko słuchała, ale chciała także badać, uczyć się? Zatem dzisiaj o popularyzacji nauki zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W naszym studiu Mariana Kozłowska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku, chemiczka, nie tylko badaczka, ale także popularyzatorka nauki, bo młodzi popularyzatorzy, wśród nich jest i pani, stworzyli coś na kształt pewnego porozumienia, jak to się dokładnie nazywa.
Na początek witam Państwa serdecznie. Tak, owszem, ja wspólnie z kolegami też z całej Polski założyliśmy takie stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, którym właśnie ma na celu tak promować naukę w sposób zrozumiały wszystkim, pokazywać o różnych nowych naukowych osiągnięciach w sposób zrozumiały, kreatywne, zrozumiałe dla wszystkich, atrakcyjne, tak. I to tutaj jest gra, różna gra, bo gra słów, język ciała i naprawdę dużo różnych elementów, ale staramy się to
eksperymenty,
promować.
Plansze, powerpointy i tym podobne cuda, czyli cała informatyka również zaangażowana po to, żeby wesprzeć popularyzatora?
Tak, ale nie do końca. Tak, staramy się, owszem, tutaj prezentacje multimedialne bardzo pomagają w zrozumieniu niektórych rzeczy, ale i to jest bardzo fajnie, że naukowcy i w szkołach też używają tych prezentacji, ale czasami te prezentacje to nie jest wszystko, bo tak naprawdę tracimy kontakt z naszym słuchaczem. My staramy się bardziej poprzez to, jak mówimy, do kogo mówimy i w jaki sposób mówimy, bardziej tymi trzema takimi wskaźnikami się sugerować i nami, naszym zachowaniem przekazywać tą wiedzę. Tak, tak. Właśnie i to jest taka sztuka, która jest ciężka do zaopanowania, która potrzebuje takiego przełamania siebie, dystansu do siebie i no i tak ćwiczymy, tak promujemy to, żeby osoby, które mają kontakt...
Czyli co, naukowiec showman?
Tak, nie do końca. Właśnie powiem tak, że bardzo często spotykam się z taką krytyką środowiska naukowego, że chce pani zrobić tutaj teatrzyk jakiś naukowy, że to jest nauka, że o nauce się mówi w sposób taki skomplikowany, bo nauka jest tak skomplikowana, nie można tak ją upraszczać. Ja mówię zawsze, że to nie jest teatrzyk. Tutaj chodzi po prostu o to, że my jako naukowcy pracujemy, posługujemy się terminologią, którą nie do końca znają inne osoby, tak? I tutaj polega nam na tym, żeby przekazać tę wiedzę innym osobom w sposób atrakcyjny. I nie jesteśmy tutaj showmanami takimi, że wychodzimy tutaj na scenę, zabawiamy publiczność, tańczymy i tak dalej. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby poczuć się w roli słuchacza i mówić do niego tak, żeby on to zrozumiał. Czasami to wymaga jakiejś pewnej zagrywki, takich pewnych, nie wiem, takich humorystycznych wcięć, ale uważam, że to nie jest teatrzyk, chociaż zgodzę się z panem, że wiele osób w środowisku naukowym uważa, że to jest robienie teatrzyku i z tym upornie walczę i staram się, że tak powiem, przekazywać swoją wiedzę.
Ja wszystko rozumiem, że nauka jest skomplikowana, bo musi być, bo cały świat jest skomplikowany. Myślę tu o budowie, o tym, jak to wszystko jest ze sobą powiązane, ale stwarzanie tego hermetycznego języka jest zabójcze dla samej nauki. Bowiem naukowcy, którzy mają swój własny świat, przyczyniają się też do tego, nie wiem, czy pani się zgodzi z taką tezą, że później jest na przykład mało kandydatów, czy na fizykę, czy na chemię, czy w ogóle na nauki ścisłe, no bo skoro to jest tak trudne, to lepiej się w to nie pchać.
Tak, mówi pan prawdę. I powiem szczerze, że jak ostatnio też prowadziłam takie, można powiedzieć, taki seminarium o tym, że powinno się mówić w taki sposób łatwy i prosty, to na sam początek ja zapytałam tutaj właśnie pracowników już uniwersytetu, po co tak naprawdę oni, jakie jest ich funkcja. I wiele osób mówi, że tutaj prowadzić naukę. Ale no a po co ją prowadzić? No uważam, że tak, żeby...
Świat poznawać.
Tak, ale my to poznajemy, ale musimy to dalej przekazywać, napędzać dalszy rozwój. Musimy przekazać to kolejnemu pokoleniu. To, co zrobiliśmy w danej dekadzie czy przez 50 lat, musimy przekazać, bo to jest punkt startowy taki ku dalszym jakimś rozważaniom. Nie możemy cały czas stać w tym samym miejscu. Jeżeli my nie umiemy tego przekazać nowemu pokoleniu, to po prostu ten proces będzie bardzo długi. Musimy zarazić młode...
Albo zostanie przerwany nawet.
Tak, tak, więc to nie jest tak, że my się uczymy i to jest dla nas. My się uczymy dla ludzi.
Bo czy nie odnosi pani czasami też takiego wrażenia, że naukowcy, którzy badają, skupiają się na tych swoich badaniach, nie próbując tłumaczyć, co robią i dlaczego to robią, no później mają taki wielki problem ze sprzedażą tych swoich osiągnięć, ze znalezieniem kompetentnych osób po tej drugiej stronie, na przykład biznesowej, żeby móc zastosować swój wynalazek, no bo skoro nie przekazują tej wiedzy, to ci ludzie, którzy mają na przykład pieniądze, nie są świadomi tego, że w ten pomysł warto zainwestować albo w tamten.
Powiem panu tak, że to jest prawda. W środowisku naukowym jest dużo takich przedstawicieli, którzy uważają, że to, co za swoje dużo lat narobili, to jest ich wiedza, która będzie tylko ich i nie przekażą ją tak w taki sposób innym. I nawet powiem, co jeszcze gorsze, że czasami nawet pracownicy w jednym zakładzie potrafią nie wymieniać informacją, bo jest obawa, że ktoś będzie lepszy. Ale powiem, że cechą prawdziwego lidera to jest wtedy, kiedy jego wychowanek jest jeszcze lepszy niż on. Niestety tutaj trochę może jest wpływ mentalności, może trochę wpływ danej osoby, ale jest taki pogląd. W pewien sposób jakoś staram się to zwalczać, chociaż powiem szczerze, że nie jest to łatwe. Ale jeżeli się popatrzymy na naszych sąsiadów z zachodu, ich traktowanie ogólnie nauki i współpracy to jest zupełnie inne. Tam osoby są bardzo otwarte, współpracują, pomagają i cieszą się z tego, jeżeli ktoś ich cytuje i wykorzystuje ich wiedzę. Osobiście dla mnie to jest też taki pewien sukces, że jeżeli ktoś wykorzysta moją wiedzę, to jest jakoby to jest wyżej czegoś niż na przykład ja to będę miała tylko dla siebie. Tylko niestety jeszcze dużo osób tego nie rozumie.
No właśnie, to zostawmy na razie to, bo ja bym to tłumaczył tym, że no pewna kultura organizacyjna w naszym kraju czy w krajach byłego bloku wschodniego nie jest taka jak na zachodzie. Nie dba się o pewne ciągłości i ten, kto jest lepszy, wycina tych, którzy są gorsi albo starsi. O tak to bym sformułował i są tego później efekty. Ale zostawmy to na boku, to temat na zupełnie inną rozmowę. Skupmy się na popularyzacji nauki. Między innymi proponujecie państwo i pani również kreatywne rozmowy o nauce. To jak kreatywnie rozmawiać o nauce?
No właśnie, może zacznę z tego, co to w ogóle jest, to kreatywne rozmowy o nauce. Więc powiem tak... Jestem raz z kolegą inicjatorem takiego wydarzenia, które właśnie wczoraj miało już trzecią edycję. Nazywa się ono Kreatywne Rozmowy o Nauce, w skrócie KRON. Stworzyliśmy to, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wiele inicjatyw na uczelni odbywa się albo tylko na uczelni dla pracowników uczelni i studentów, albo na przykład dla szkół, dla dzieci, dla młodzieży. A tak naprawdę funkcjonujemy także w normalnym środowisku. I tak trochę mi zabrakło tego, że na przykład rodzice tych dzieci, czy osoby już starsze, nie mają takiego kontaktu na co dzień z nauką, a nauka cały czas się zmienia i fajnie by było wiedzieć, jak to jest i coś może pomoże też w życiu. Więc po to stworzyliśmy te takie projekt, taki show, kreatywne rozmowy o nauce, kiedy rozmawiamy już o nauce trochę bardziej skomplikowany, ale w sposób jeszcze taki, w którym to rozumiemy. Naukowcy mówią o rzeczach aktualnych, bardzo często kontrowersyjnych i o rzeczach, które dotyczą każdego z nas w sposób zrozumiały ludziom. A potem jeszcze mamy dyskusję, podczas której ludzie mogą zadawać pytania ich nurtujące specjalistom. I taki sposób przekazu wiedzy jest bardziej merytoryczny i klarowniejszy, taki prawdziwy niż czytanie albo oglądanie jakichś medialnych rzeczy.
Przekazów, które z natury są skrótowe.
Których teraz jest bardzo dużo. Nie wiemy z czego co wybrać. Tak naprawdę człowiek teraz bardzo jest często taki... nie umie tak naprawdę filtrować niektórych informacji. A my chcemy dać pewne takie wskazówki do tego, jak to ma być, żeby osoby już mniej więcej lepiej już filtrowały informacje, ponieważ teraz żyjemy w świecie takim pełnym informacji. Naprawdę już osoby młode sobie bardzo ciężko z tym radzą. A co jeszcze mówić o osobach już starszych?
I właśnie... Czyli teraz dostarczacie informacje temu średniemu, w cudzysłowie, pokoleniu, tak, bądź starszym seniorom, po to, żeby nie przerwać tej więzi pokoleniowej.
Tak, tak,
dokładnie
właśnie.
Dokładnie rzecz biorąc. No bo młodzi ludzie orientują się w pewnych sytuacjach i w najnowszych badaniach, chodzą do szkoły, tam to również jest przekazywane. Natomiast starsi już nie mają tej szansy. Teraz, jak się spotkają z wami, to z młodymi będą mogli na równi porozmawiać.
I na równi porozmawiać i inaczej się odnieść do informacji, którą słyszą w radiu albo oglądają w telewizji.
No właśnie, żeby nie upowszechniać szarlatanerii, niewiedzy i tym podobne, to trzeba się z wiedzą ciągle zapoznawać i o tym dzisiaj rozmawiamy.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W naszym studiu, przypomnę, Mariana Kozłowska z Uniwersytetu w Białymstoku, popularyzatorka nauki. No właśnie, jakie są te spotkania, te popularyzacyjne? Co próbujecie przekazywać młodym, starszym, no tym, którzy chcą przyjść na wasze spotkania?
Ogólnie popularyzować naukę można na kilka sposobów i poprzez różne kanały, które dochodzą do ludzi. Na początek, na przykład teraz, jak my teraz rozmawiamy, też gdybym mogła coś naukowego powiedzieć, też bym popularyzowała. Jako stowarzyszenie też publikujemy różne artykuły, a także mamy na przykład koleżanka Monika Aksamit-Koperska i w telewizji występuje, w Sądzie 2 i w innych, kiedy też popularyzuje naukę. A my też popularyzujemy poprzez organizację takiego wydarzenia, jak jest Kreatywna Rozmowa o Nauce, kiedy właśnie naukowcy popularyzują naukę. I co więcej, te wszystkie wykłady są też nagrywane i potem możemy to wszystko sobie odświeżyć.
Czyli wasze, że tak powiem, działania można zobaczyć w internecie gdzie?
Powiem tak, że wcześniejsze dwie edycje to były nagrywane poprzez telewizję Platon i wszystko u nich jest na ich kanale, a ta ostatnia, wczorajsza edycja to było nagrywane już przez nas samych i będziemy zakładać swój własny kanał na YouTube i wtedy wszystkie nasze kolejne właśnie
produkcje
będą tam zamieszczane. I też mamy nadzieję, że komentarze, które się pojawią pod tymi filmami, sprowokują nas do tego, żeby też podpasować kolejne edycje ku temu, co ludzie chcą. Bo my nie robimy tego dla siebie. Też jak zapraszam ludzi, ja mówię, proszę państwa, ja już dużo i tak wiem, o czym będzie mówione. I kolega też. Ale my robimy to dla was, żeby pokazać, jak to jest. Więc my chcemy robić dla was, my czekamy na jakieś propozycje albo zobaczyć jakiś problem, jak to rozwiązać i chcemy robić dla ludzi tak, żeby im to się podobało, żeby były jakieś z tego korzyści, a nie tak tylko, aby robić, tak.
Czy ludzie są zainteresowani nauką, czy bardziej są zainteresowani jak żyć, jak jeść, jak się pokazać, jak zrobić karierę, jak zarobić pieniądze?
Różnie. Ogólnie to, co pan wymienił, to bym powiedziała, że to są takie podstawowe chęci do nauczania. Ale wiele osób też czasami się zastanawia o jakichś filozoficznych problemach albo o naukowych rzeczach. I naprawdę wiele osób. I wiele osób przez to się interesuje tą nauką. Nawet to pokazała wczorajsza frekwencja na naszym wydarzeniu.
Bo powiedzmy, wczoraj odbyły się takie rozmowy o mózgu, o sztucznej inteligencji na Uniwersytecie w Białymstoku. Czyli sprawy były i od strony technicznej, i filozoficznej, i fizjologicznej, i medycznej. Czyli z różnych,
tak, punktów. Tak, właśnie. Bardzo dobrze pan podkreślił, że wybraliśmy teraz jeden temat i nie zaprosiliśmy specjalistów tylko od budowy na przykład mózgu albo informatyków, którzy stwarzają sztuczną inteligencję. Zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin, żeby ludziom maksymalnie pokazali, na czym to wszystko polega. I co więcej, wczoraj podczas dyskusji naukowcy sami między sobą się kłócili. I ludzie mogli zobaczyć, jak każdy, tak naprawdę to jest, nauka to jest tak, że nie zawsze wiesz, jak to jest, ale każdy ma pewną swoją hipotezę. Jeżeli już są dowody do tej hipotezy, no owszem, już wiadomo. Ale i mózg nie jest do końca zbadany, a produkcja sztucznej inteligencji też jeszcze jest w toku, więc jest dużo pytań kontrowersyjnych i naprawdę wczoraj było bardzo wesoło i to właśnie jest prawdziwa nauka. I właśnie takie sytuacje zarażają ludzi tą nauką. Bo nawet nie chodzi o to, że my mamy podczas show przekazać wszystko. Nie. Tutaj chodzi, żeby zmotywować ludzi. Bo to potem można poczytać w jakichś już książkach specjalistycznych. Ale żeby otworzyć tą książkę, to osoba musi sobie zdawać sprawę, że ona chce tą książkę przeczytać. I właśnie to jest takie nasze główne zadanie.
I to jest popularyzacji. Tak zainteresować słuchacza, widza, człowieka, który chce się czymś tam zainteresować, tak go zainteresować, tak go zmotywować, żeby rzeczywiście zechciał poczytać, dooglądać, poszperać, znaleźć odpowiednie informacje albo skontaktować się z odpowiednimi ludźmi.
Tak, właśnie o to chodzi. Nawet jeszcze tak dodam, że ostatnio jak miałam wykłady z profesorem i zadawałam mnóstwo pytań tak pobieżnych, nie na temat. I po 2,5 godzinach wykładu profesor mówi: no w sumie miałam to skończyć 15 minut, a już 2,5 godziny. I mówię: panie profesorze, ale to nie jest ważne, żeby przekazać to całą informację. Ważne to, żeby zarazić właśnie do nauki, bo my to wszystko możemy przeczytać w książce, ale to właśnie zarazić to jest najbardziej takie ciężkie.
I pociągające zadanie.
Tak samo w szkole.
To jest wyzwanie.
Tak samo w szkole. Przekazujemy mnóstwo informacji. Czasami jest tej informacji tak dużo, że my nie mamy czasu pracować nad sposobem przekazywania. A mi się wydaje, że no, musimy poświęcić jakąś część wykładu czy część jakiegoś seminarium, żeby bardziej zachęcić, żeby ten uczeń wrócił do domu i pomyślał: pani dzisiaj tak to ciekawe przedstawiła, że ja chciałabym wiedzieć coś więcej na ten temat. I wtedy po pierwsze efektywność uczenia jest lepsza, a po drugie sam ten uczeń zdaje sobie sprawę, że coś sam zrobił, a nie ma nic lepszego niż zrobić coś samemu.
No ale mamy taką dziwną sytuację, że w szkołach nie za bardzo tak jest. Osoby, które zadają dużo pytań, najczęściej cierpią z tego powodu, bo są uznawane za przeszkadzające w prowadzeniu lekcji, że rozpraszają nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. Czyli robi się wszystko, żeby zniechęcić do zadawania pytań.
Ja powiem tak, ja z jednej strony rozumiem nauczyciela, który ma pewne wymogi, który ma przekazać dla ucznia. I on chce ich się trzymać, aby to przekazać. Ale z drugiej strony rozumiem też ucznia, bo powiem szczerze, że bardzo często jestem w sytuacji właśnie tej osoby, która dużo pyta i też czuję bardzo mocną presję sali.
Żeby już nie pytać.
Żeby już
skończyć.
Nie pytać, tak. Bo dużo osób chce po prostu już: dobra, niech już skończy, my chcemy już iść do domu, a ty tutaj dalej jakieś tutaj pytania masz. I tutaj to jest, powiem, to jest ciężkie do rozwiązania, ale na razie nie robimy żadnych kroków, żeby to rozwiązać. Mi się wydaje, że po prostu aktualny system nauczania powinien brać jakoś to pod uwagę i powinny być dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, plus ten, nie wiem, ja nigdy nie pracowałam w szkole, nie wiem jak to wygląda, więc tutaj mogą nauczyciele się nie zgodzić, ale wiem, że mają pewną część do przekazania materiału. Nawet koleżanka mi ostatnio powiedziała, że nie zadają czasami zadań domowych, bo po prostu uczniowie tego nie robią. Ja bym nawet to potraktowała nawet na zasadzie jakiegoś eksperymentu, że a zwróćmy większą uwagę na sposób przekazania, a czy może oni sami zechcą się nauczyć? Może nie dawajmy na ilość, a dajmy na jakość. Tak, no tutaj jeszcze mówię, no, ale to trzeba byłoby spróbować. Naprawdę, to jest tylko moja hipoteza, ale krok władz do zrobienia czegoś takiego byłby już ważny. Bo tak naprawdę teraz my tylko narzekamy, że młodzież jest taka, że nie chce się uczyć. Młodzież jest cały czas na internecie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy my pomagamy tej młodzieży? My cały czas wszystko na nich to najgorsze dajemy. Ale tak naprawdę to powinna być interakcja. Interakcja młodzieży i tego prowadzącego. A żeby to zrobić, to trzeba wiedzieć, jakie są potrzeby jednego i drugiego i wypracować jakiś wspólny tor. Niestety tej współpracy nie ma i trzeba nad nią jakoś pracować. Na razie nie mam jakichś gotowych rozwiązań, ale jest w tym problem i trzeba jego jakoś poruszać.
No i trzeba coś zmienić rzeczywiście, żeby ci młodzi ludzie zechcieli się uczyć, bo w tym jest cała sztuka, żeby chcieć. Bo na razie mamy tylko same obowiązki w tym zakresie, bo mamy system szkolny, obowiązek chodzenia do szkoły, ale nikt nie zadaje pytania, a jaki jest sens chodzić do szkoły, której się nie lubi, która niczego nie uczy albo niewiele uczy i w gruncie rzeczy my ten czas, który mamy i ten chłonny umysł tracimy bez sensu.
To prawda. Tak mi jeszcze teraz się przypomniała taka sytuacja, że kiedy miałam styczność z uczniem prowadzić tam o procentach, wyjaśniałam o procentach, o tak bym to powiedziała. No i tutaj ja się produkuję, mówię o tych procentach, on dalej nie rozumie. Ja mówię, wyobraź sobie sytuację. Idziesz do sklepu, jest wyprzedaż, 20% taniej. Ile te spodnie by, te dżinsy kosztowały? A tyle i tyle. Ja mówię, no właśnie, masz wyliczenie procentów, jak tak szybko policzyłeś? To jest takie łatwe? I właśnie, my mamy jakąś część wiedzy, którą uczniowie tak naprawdę nie wiedzą, po co ona jest. I bardzo rzadko pokazujemy tą motywację, te zastosowanie w życiu.
Że ta teoria ma jednak przełożenie na praktykę.
Tak, bardzo często po prostu mówimy suchą teorię, rzucamy fakty. Uczniowie myślą, a po co nam to jest tak naprawdę? Ale zdają sobie sprawę dopiero później, że to było potrzebne. Tak naprawdę dajmy im, pokażmy to, że to jest w życiu, że to będzie im potrzebne albo jest potrzebne. Jeżeli chcesz być mądrym, żeby nikt z ciebie durne nie zrobił, to się naucz tego. A jak chcesz, żeby ciebie zawsze wkręcali, bo na tym dużo osób korzysta, no to wola twoja tak naprawdę. A teraz to tak wygląda.
Nie poznasz procentów, to ci wcisną byle kredyt, byle jaką inną promocję, która w rzeczywistości
tak.
Promocją nie jest.
Tak, tak. To jest właśnie prawda.
Takie najprostsze.
Tak, a to jest najprostsze, ale niestety dużo osób na tym traci. Dopiero później myśli, a to tak było, ale to już po ptakach po prostu.
Już zapłaciliśmy swoje frycowe.
Tak, i jeszcze tak powiem, że na przykład w innym trochę trybie nauczania ja się uczyłam i bardzo jest dla mnie niezrozumiały system na przykład maturalny, kiedy cała ta, nie wiem, teraz już była trzecia klasa liceum, się skupia na rozwiązywaniu zadań. Są książki maturalne i po prostu zadania po zadaniu lecą. Dla mnie to jest dziwne, bo to oni rozwiązują to już po prostu z pamięci, nawet nie myśląc, co to jest i po co to jest. I to jest straszne, bo osoba się nauczy, ale to nie jest wiedza, która się utrwali się właśnie. A żeby ona się utrwaliła, powinna zastosować do tego nawet ćwiczenia fizyczne, bo też jest udowodnione, że mózg lepiej zapamiętuje, jeżeli to po jakimś procesie fizycznym. I tak samo z utworzeniem jakichś ścieżek asocjacyjnych. I wtedy osoba taka jeszcze pamięta. Ja dużo rzeczy ze szkoły pamiętam, z uczelni też pamiętam, ponieważ to jakoś tak było, nie było na blachy, że tak powiem. A teraz to jest na blachy i dla mnie to jest naprawdę...
Wykuj i zapomnij.
Tak, ja widzę w tym ogromny problem.
No to szykuje nam się rewolucja w szkołach. Tak należałoby podsumować tę część.
A to jeszcze nie szybko, to jeszcze trzeba przekonać odpowiednich władz do tego.
No, musimy to zrobić, żeby ci młodzi ludzie zechcieli się uczyć, bo to może być groźne zjawisko, że będą chcieli robić szybkie interesy i po prostu opuszczą nasze szkoły, nie tylko średnie, ale i wyższe.
Tak, to nam się wydaje, że to nie jest taki duży problem teraz, że tam się nie uczą.
Ale w przyszłości może być.
Właśnie.
Tu postawmy kropkę, zaraz porozmawiamy dalej.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Zanim dojdziemy do kalendarza działań popularyzatorskich, pani Mariano, to na jaki temat pisze pani doktorat? Popularnie, proszę powiedzieć.
Właśnie, tematy teraz tutaj nie powiem, ponieważ jest bardzo skomplikowany i czasami nawet chemicy mają problem z jego przeczytaniem. Ale ogólnie powiem, czym się zajmuję w pracy doktorskiej. Otóż jestem chemikiem, ale nie jestem takim chemikiem eksperymentatorem, który ma laboratorium i pracuje w laboratorium, tak często jak się mówi, gotuje w laboratorium.
Pani jest teoretykiem.
Tak, ja jestem teoretykiem, a to znaczy, że wykorzystuję komputer, a także superkomputer, czyli maszynę taką dużą, która ma dużo różnych procesorów i może wydajnie pracować. Więc stosuję programy komputerowe do tego, aby opisać pewne zjawiska chemiczne, fizykochemiczne w układach, które chemicy syntezują. Tak bym to powiedziała. Więc bardziej w doktoracie zajmuję się opisem, tutaj tak bym powiedziała, niekowalencyjnych oddziaływań. No to tak już
skomplikowane,
to jest tak najbardziej prosty sposób. Więc oddziaływania na sposób komputerowy.
Czyli wiązania cząstek, jak one
funkcjonują. Tak, właśnie, wiązania cząstek, i to są symulacje.
No, niektórzy na przykład twierdzą, to taka drobna uwaga, że woda nie jest związkiem chemicznym par excellence, tylko jest właśnie związkiem dwóch pierwiastków połączonych odpowiednim oddziaływaniem. Znam jednego człowieka w Białymstoku, który udowadnia właśnie taką tezę, że nie mamy tutaj do czynienia z substancją chemiczną, tylko bardziej powiązanymi fizycznie cząsteczkami, oddziaływaniami kowalencyjnymi. Ale no to tak na marginesie.
To zależy, jak definiujemy, ponieważ sama cząsteczka wody to jest związanie, jakoby O i dwa wodory, to jest związanie chemiczne, kowalencyjne tak zwane. Ale już cząsteczki wody w wodzie jako płynie, który widzimy, to są powiązane wiązaniami wodorowymi, które już nie są wiązaniami chemicznymi typowo, a są o wiele słabszymi wiązaniami na zasadzie w jakiejś fizykochemii. Więc tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, synteza obu tych dwóch faktów.
Czyli takie symbiotyczne połączenie, które powoduje, że woda ma określone właściwości,
tak,
a nie inne, czym różni się od wielu cieczy.
Tak, właśnie wiązanie wodorowe.
Ale to temat na osobne spotkanie.
Tak, właśnie wiązaniami wodorowymi się zajmuję, więc
mam nadzieję, że dojdzie do takiego spotkania. Czy państwo zorganizujecie taki wykład o wodzie, która jest przecież unikalną substancją i można dużo i ciekawie o tym mówić.
Ja jeszcze dodam to, że nam się wydaje, że woda eksperymentalnie to taki prosty związek, ale powiem, że teoretycy mają z wodą ogromny kłopot, bo jako teoretycy my musimy stosować różne takie teorie do opisu. I czasami teorie są bardzo skomplikowane, ale pozwalają nam bardziej dokładnie coś opisać, a czasami są uproszczone i szybciej to na przykład nam się policzy. I wybranie sposobu, który by opisywał wszystkie te unikalne właściwości wody, jest bardzo, bardzo ciężki. I teraz teoretycy nie mają jednego tak zwanego przepisu teoretycznego na to, jak traktować wodę. Cały czas w publikacjach światowych jest taka walka, że u mnie tam jest. Zastosuję taką teorię, jest lepiej, a tutaj jest lepiej, więc naprawdę my jako chemicy już z wodą mamy problem.
Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na takim laniu wody, ale teraz powiedzmy, gdzie ewentualnie będzie można się z wami spotkać podczas kreatywnych rozmów o nauce.
Otóż teraz już była trzecia edycja. Na początek chcieliśmy tak prezentować się co 2-3 miesiące. Teraz jesteśmy na etapie 2 razy do roku, więc teraz to w kolejnym roku akademickim będą kreatywne rozmowy o nauce. Planujemy również mieć swoją stronę internetową, tam gdzie na bieżąco można wszystko oglądać i zobaczyć wszystkie poprzednie edycje. Mamy swój fanpage na Facebooku, więc poprzez dołączenia do fanpage'u Kreatywne Rozmowy o Nauce będą Państwo na bieżąco z nami i jeżeli będą kolejne edycje, to można to śledzić. Owszem, na stronach uczelni też jest dużo informacji. No więc teraz jeszcze panu nie powiem ani wstępnych zarysów tematyki, ponieważ nad tym jeszcze pracujemy, ani nad terminem, ponieważ jako naukowcy mamy bardzo skomplikowane grafiki, ale wiemy na 100%, że będziemy to robić, ponieważ widzimy, że ludzie chcą takich wydarzeń. Wczoraj mieliśmy prawie całą aulę czysto osobową, więc widzimy, że to, co robimy, to jest dobre. I dziękujemy wszystkim za obecność, ponieważ ona też nas napędza na kolejną pracę. I to, co my robimy, to też jest doceniane. I będziemy dalej dla was to robić, więc bardzo dziękuję.
To trzymamy za słowo i będziemy śledzili postępy w kreatywnych rozmowach o nauce. Naszym gościem była Mariana Kozłowska, doktorantka z Uniwersytetu w Białymstoku. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.